Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać fragment z listu do Hebrajczyków. Z 12 rozdziału. Od 14 do 17 wiersza. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, od 14 wiersza. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Tak jak mówimy ludziom niezbawionym, niepojednanym z Bogiem, gdybyśmy mieli przekazać najważniejszą rzecz, jedną rzecz najważniejszą, spotykamy obojętnie kogo, czy swoim bliskim na przykład. Odchodzimy z tego świata, wiemy, że odchodzimy i mamy niezbawione dziecko. Jedną najważniejszą rzecz, to jaką byśmy przekazali? Czy grzesznikowi, którego spotykamy, raz go tylko spotykamy, nawet, nie wiem, na dworcu, w podróży, albo znajomemu, z którym się już nie będziemy widzieli i możemy mu przekazać jakby ostatnie słowo, to jakie? Grzesznikowi, niezbawionemu. Pojednaj się z Bogiem, tak? Coś w tym rodzaju, tak? Szukaj Chrystusa, przyjmij Chrystusa, uwierz w Jezusa Chrystusa, bo to jest ratunek. A bez tego nie ujrzy Królestwa Bożego, nie ujrzy domu Bożego i będzie potępiony na wieki. I oczywiście te ostrzeżenia, tego rodzaju zdania, czy rady, czy prośby, czy błagania nawet, no, są bardzo powszechne, częste. Myślę sobie, dlaczego tego wiersza, pierwszego z czytanych, 14 wiersza, naprawdę często się nie powtarza wierzącym. A on ma, ja powiem, równą wagę z tym dotyczącym tych niezbawionych. Bo jeśli niezbawiony, jeśli grzesznik nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, to będzie zgubiony na wieki. A jeśli chrześcijanin nie będzie dążył do uświęcenia, to też nie ujrzy Boga. Dlaczego się tego nie powtarza? Tak często i z taką intensywnością, jak grzesznikowi właśnie Ewangelia Jana 3,16 na przykład, tak? Mało tego, w ogóle o święceniu się prawie nie mówi. O tym, że trzeba dążyć do uświęcenia. Czy to nie jest, powiem, zastanawiające? Tak jak ludzie w świecie są mamieni, zwodzeni, odwracane są ich oczy, diabeł to robi, świat to robi, żeby właśnie nie posłuchali tego naszego ostrzeżenia, tego biblijnego, tego Chrystusowego, Bożego, powiem, nie naszego, Bożego. By uwierzyć w Jezusa, Diabeł, świat robi wszystko, żeby ludzi odwrócić, żeby nie zainteresowało ich to słowo. To kto robi to samo z tym słowem? Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Mamy dążyć, bracia i siostry, równie intensywnie, jak to robiliśmy w najbardziej może naszym dobrym okresie życia wiary. Może był taki okres, może każdy z nas może powiedzieć, to te lata, tam, czy taki okres, to był taki czas, że ja tak do Boga lgnąłem, że tak oczyszczałem swoje serce, że tak prawdziwie szukałem tej świętości w swoim życiu. A teraz musi być to tak, przynajmniej tak samo intensywna praca, proces. Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Tak powiedziałem o uświęceniu, bo przy nim jest napisane, bez którego nikt nie ujrzy Pana, ale myślę też bez tego pokoju. Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi. Dążyć do pokoju ze wszystkimi, z kim się nie da, z kim się da. Mówimy, nie da się już z nim. Nie, trzeba spróbować jeszcze raz. Warto spróbować, bo mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi. A nuż już się da. Nie dało się przez 5 lat. I mówimy, i koniec. Nie będę 6. rok. Dobre to jest? Postanowienie dobre to jest logika dobra? Jak się nie dało przez 5 lat, to już nie będę. Albo przez 3 lata, albo po 3 próbach ktoś rezygnuje. Czy biblijna to jest taka, że po 5 latach też warto spróbować, a może się uda? Mamy do tego dążyć. I nie ma być to tylko okres jakiś. Kilka prób, bo tak to by było określone. Po 3 próbach może zrezygnować. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bardzo powiem, wymowny wiersz i powinien nas zaangażować do tego duchowego postępowania, do tej walki duchowej, do próby, jeszcze raz. Do pokoju ze wszystkimi to odnośnie drugich, a do uświęcenia to już jesteś sam odpowiedzialny za to nikim się nie wytłumaczysz, że ten ci przeszkodził, bo do pokoju może ze wszystkimi nie dojdziemy. Jeśli ktoś nie będzie chciał, to nawet po 5 latach, ale daj Boże, w 6. roku też spróbujmy. Może nie da się. Jak z kimś się nie da, to się nie da. Ale to nie powinno nas stawiać takim, że to już nie będziemy próbować. Dążcie. To tak jakbyśmy, nie wiem, naszemu dziecku, któremu mówimy o Jezusie, żeby pojednał się z Bogiem, powiedzieli, będę ci tylko mówić do 25 lat. Mielibyśmy takie serce? A po 25 latach już mu nie mówimy. A rób sobie, co chcesz, a ginie, jak chcesz. Mielibyśmy takie serce odnośnie swojego dziecka? Nie, prawda? Nie. Nawet jak będzie miał 35, nawet jak będzie miał 60, a będziemy jeszcze żyć, to będziemy mówić, jeśli nie. A tutaj, a czym się to różni? Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. O tym gorzkim korzeniu mówimy dość często. Gorzki korzeń, który rośnie w górę. Tak jestem ciekawy, czy Widzieliście kiedyś te owoce tego gorzkiego korzenia? Czy potraficie to zidentyfikować? Bo jeśli ten korzeń jest tylko tam korzeń jeszcze w sercu, jeszcze go nie widać. Nie można powiedzieć, że ktoś ma gorzki korzeń, że w ogóle pojawił się gorzki, bo jeszcze jest korzeń. Ale on ma to do siebie, że rośnie w górę, przebija ziemię i staje się widoczny. A później rośnie dalej, rośnie i kala wielu. To już widzimy, prawda? To już jest do zobaczenia, może korzenia jeszcze nie. Bo to tylko w sercu, on, ktoś tam wie o tym, ten w którymś sercu korzeń ten rośnie, ale on później rośnie w górę, przebija ziemię, pojawia się łodyga, pojawiają się owoce, liście, owoce. I one już karzą wielu. I myślę, czy widzieliśmy to kiedyś? Widzimy to? Że to jest zasada, że to jest prawda, to nie jest bajka? Że to nie jest takie tylko jakieś powiedzenie, naprawdę tak jest? Że nie tylko źle oddziałuje ten korzeń na tego, w którego sercu rośnie, ale też wielu, na wielu. Jakże trzeba pilnować tego, znaczy tak, pierwsze, jakże trzeba pilnować siebie, żeby korzeń się nie znalazł, żeby korzeń się nie pojawił. Żeby się nie rozrósł korzeń, macki. Wiecie, żeby drzewo, nawet drzewko, które już ma korzenie, ale zasadzone, przesadzone w nowe miejsce, żeby zaczęło rosnąć. Mija jeden sezon wegetacyjny. Bywa tak, że większość drzew rośnie jakoś tam, tak. Posadzisz na wiosnę, już coś tam latem przyrośnie, już u większości drzew, ale to nie jest właściwy przyrost jeszcze. Ono, to drzewo dużo traci, powiem, siły, czasu, żeby się ukorzenić. Chociaż ma korzeń, ale żeby te korzenie zaczęły tam, znalazły swoje miejsce. Mówią, tak jest. Dąb na przykład, absolutnie prawie nic nie urośnie przez pierwszy rok. Prawie nic. W drugim mało rośnie jeszcze. Ukorzenia się. Jego siły idą na to, żeby się ukorzenić. A później już rośnie. A więc mamy pilnować tego, żeby te korzenie się tam, jeśli nawet coś tu się zasiało w sercu, żeby się nie rozeszły, żeby się nie umocniły, żeby się nie rozpłożyły. My mamy pilnować tego. My mamy tego pilnować. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Ale co zrobić, jeśli już pojawił się korzeń i ktoś inny widzi, my widzimy, inni widzą, że jest już owo, że już jest łodyga, że już rośnie w górę. Czy nie powinniśmy robić, powiem, takich posunięć, które by spowodowały zatrzymanie, ucięcie, wycięcie tego? Powinniśmy, dlatego że on później wielu skazi. Korzeń gorzkości. I przez niego się wielu pokala. Może powiecie, że to takie ostrzeżenie, ja nie wiem. Chyba nie, to tak nie działa. Co może mnie pokalać korzeń gorzkości, który wyrośnie u Piotrka? Co może ciebie pokalać korzeń, który wyrośnie u drugiego? Nieprawda. Wielu się pokala. Nie jest napisane wszyscy. Gdzie ten, kto patrzy na Jezusa i tylko na Jezusa, nie pokala się. Ale wielu patrzy na Jezusa, ale patrzy też na bliźniego i to w różnym stopniu patrzy na bliźniego. Ten, kto uchwycił się Jezusa, ale naprawdę się uchwycił Jezusa na 100% i nie patrzy na ludzi w takich rzeczach, nie skala się, nie zgorszy się. Ale Słowo Boże mówi, że wielu patrzy na to, tak? Dlatego jest ostrzeżenie, że biada temu, który by zgorszył kogoś, tak? Bo to jest, Bóg nie zwala winy całej na tego, który się zgorszył. Ach, się zgorszył, to jego sprawa, słaby, nie patrzy na mnie. Nie. Bóg każe strzec siebie, mnie, żebym ja nie zgorszył kogoś, bo to po prostu funkcjonuje, to działa. Jesteśmy ludźmi i walczymy z różnymi słabościami. Wiecie, taki korzeń gorzkości, powiem, dotknął jednej osoby w naszym zborze. Niedługo będziecie wiedzieć, nie chcę mówić, bo to się tam nagrywa. Powiedzielibyście, niemożliwe. Osoby, która tyle lat w Chrystusie, całe życie. Nie wiem, gdzie ten korzeń, czy w jej sercu, czy w innym, czy ona tylko pokalana przez to, że korzeń gdzieś tam urósł. Ale będziecie zdziwieni albo zaszokowani, że kogoś dotknął i pokalał. Czy zniszczył, coś zniszczył, albo coś potężnie, negatywnie zadziałał. Bo tak, kochani, tak jest. Wiecie, przykazania Boże nie są po to, żeby je przeczytać i odłożyć. One naprawdę trafiają w centrum, w epicentrum problemu. Problemów, które mamy w życiu. Jeśli je opuścimy, zlekceważymy, to tam nic nie zastąpi tego przykazania. Jeśli go zlekceważymy, to nic innego nie załata tej dziury, która powstanie. Mamy uważać. Mamy baczyć. Ale ciekawie się zaczyna ten 15 wiersz. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dlaczego pokala się ktoś? Dlaczego korzeń gorzkości wyrośnie? Pojawi się i wyrośnie? Dlaczego? Bo ktoś jest z dala od łaski Bożej. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, bo to co spowoduje, że korzeń gorzkości, jeśli się pojawi, to wyrośnie i tak dalej. To jest taki... Bo gdyby ktoś stał nie z dala od łaski Bożej, ale był blisko Bożej łaski, to by się to nie pojawiło. I to jest też takie piękne spojrzenie Słowa Bożego na to, czym jest łaska. Bo jeśli łaska ma być tylko, tak jak dzisiaj jest przez wielu rozumiana, łaska, oczywiście za darmo i tak dalej, łaska, która przebacza, która daruje, no to stać blisko łaski Bożej, to pozwolić wyrosnąć korzeniowi, a później co? Łaska ma go wykorzenić? Nie. To jest wyraźnie napisane, że ten ktoś, że osoba, która stoi z dala od Bożej łaski, jest narażona na to, że korzeń gorzkości się pojawi. Jeśli przyjdzie doświadczenie, próba, pojawi się po prostu, nie wyrwie go nikt. Łaska go może wyrwać. I wyrośnie, i wielu pokala. A więc jest to łaska, która strzeże nas. Łaska nie tylko jest od tego, że daruje, że przebaczy, że odpuści, ale tak jak Słowo Boże mówi, łaska jest od tego, aby nas nauczyć bogobojności, pobożności. I to o tym aspekcie łaski jest tutaj napisane. Że jeśli ktoś stoi z dala od Bożej łaski, to nie umie sobie poradzić na przykład z tym strasznym problemem korzeń gorzkości. I innymi też. Nie możemy zostać z dala od Bożej łaski. Nie możemy korzystać z łaski tylko wtedy, gdy upadniemy, gdy skalamy swoje życie grzechem, no wtedy nie ma możliwości innej, nie ma innej drogi, trzeba do łaski przybliżyć się, trzeba sięgnąć po łaskę, nie? Ale nie tylko wtedy mamy nie pozostawać z dala od łaski Bożej, bo ona nas uczy. I jeśli jesteśmy uczeni, a wcześniejszy fragment mówi o karaniu, że Bóg karze, smaga tych, których miłuje, i że to jest nieprzyjemne, że to jest takie trudne, niedobre dla człowieka, nie chciałby tego. Ale Bóg tak nas wychowuje, karcąc nas. 10 wiersz pięknie to mówi, tamci bowiem karcili ojcowie nasi według ciała. Karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś, Pan Bóg czyni to, karci nas dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Kochani, to jest, powiem, najwyższa półka, tak? Świętość Boża. Najwyższej miary strój. Świętość. Jedna chyba najbardziej cenna rzecz, jaka może się znaleźć, pojawić w życiu wierzącego człowieka. Świętość. I Bóg, żeby do tej świętości, żebyśmy mogli uczestniczyć w Bożej świętości, wychowuje nas i nie waha się karcić nas, mało tego, smagać boleśnie. Paweł mówi, że jeśli Pan Bóg nas nie smaga, to nie jesteśmy dziećmi, tylko bękartami. A więc kiedy Bóg nas smaga, to też ma udział w tym łaska Boża. Może ktoś powiedzieć, co za dziwna łaska. Tak, dziwna łaska Boża, a cudowna Boża łaska. Naprawdę, cudowna Boża łaska. I to jest łaska. Nie pozostawajmy z dala od Bożej łaski. Bo jeśli ci się nie, powiem, udało przeżyć dzień bez upadku wyraźnego, jakiegoś świadomego grzechu, to co, możesz z dala od łaski zostać? No nie. Bo nie masz co z łaską, to bo co ma ci przebaczyć, odpuścić? Nie. Nie ma ani jednego dnia bez łaski. Bo ona nas uczy. I ona nas zachowa, żeby jakiś korzeń gorzkości nie wyrósł. I żeby wielu nie pokalało się. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw. To już dobrze znamy, tak? Tak wiele razy o tym mówiliśmy. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na końcówkę tego fragmentu o tym Ezawie, że chociaż o nią, o zmianę ze łzami zabiegał. Ezaw, kiedy go widzimy w momencie, kiedy sprzedaje swoje dziedzictwo, pierworództwo, to jest, no, faktycznie lekkomyślny, butny, taki ordynarny trochę jakoś, taki brutalny, jakiś taki, a co mi tam, bo dziedzictwo, daj mi miskę soczewicy. I tak go widzimy, takiego hardego, takiego, który nic sobie z niczego nie robi. I wiecie, taki jest przeważnie obraz człowieka, tak jakby tak człowiek tak przedstawia taki obraz, kiedy odchodzi od Boga, kiedy gardzi Bogiem, kiedy w jego życiu pojawia się grzech, zaczyna go czynić. Kiedy zaczyna mu nie zależeć na Bogu, powiem tak. Gdy widzimy, jak ktoś odchodzi od Boga, bo nie zależy mu na Bogu, jakby. Nie zależy mu na Bożym błogosławieństwie. Nie zależy mu na społeczności z Bogiem, prawda? Mówimy, jej, kochany, jaki brudny człowiek, jaki bez rozumu człowiek, jaki hardy. A co mu tam? No co się będzie przejmował tym? że zgrzeszył. A co będzie się przejmował tym, że oziębł? A co tam mu? Ma swoje życie. Dziwimy się, ale zobaczcie ten hardy Ezaw. Przyszedł czas. Szybko przyszedł ten czas. To nie przed tronem Bożym przyszedł ten czas. Jak stanie, bo on jeszcze nie stanął przed sędziowską stolicą Bożą. Krótki czas jeszcze w tym życiu i zaczął, i zobaczcie co było w jego życiu, ze łzami zabiegał o zmianę. Tego tak nie ma napisanego w Piśmie Świętym. Nie mamy tam napisanego i Ezaw płakał 3 dni, a może 30 dni. A może całe życie jego od tej pory było okropne. A może popadł w depresję, jakbym to dzisiejszym tym i nie miał już wyjścia. I jego życie było jedną wielką tragedią. Ale jest pewne, ze łzami zabiegał. O, nagle płakać. Ja Ezawa łzy? U tego takiego, wiecie, myśliwy taki. Pa, wiedział, jaki to był taki men. Nie tam będzie dziubał w ziemi. I tego, trawkę wyrywał. Łuk albo dzidej na niedźwiedzia. To jest facet. No, takiego widzimy Ezawa. I dlatego tam, co tam mu dziedzictwo, co tam mu błogosławieństwo ojcowskie sprzedał to za michę, bo jeść trzeba. Ha! Jak to pasuje do wielu współczesnych bohaterów pseudo. Ale ze łzami zabiegał za chwilę. Kochani, bo ta strata, którą dostrzegł, strata, którą poniósł, a cóż to za strata? Jakieś błogosławieństwo? Kiedy mówimy dzieciom, bo będziesz miał ciężkie życie, nie będziesz miał błogosławieństwa Bożego, mówią, co to za strata? Błogosławieństwo Boże. Grunt, żebym miał chatę, pieniądze, a będę miał. Co to za strata? Błogosławieństwo Boże. Grunt, żebym miała powodzenie, a mam. Ezaw też tak mógł mówić i chyba mówił, myślał, kiedy sprzedawał. Ja sobie w życiu poradzę. I nagle ten hardy, ten wyniosły, nagle płacze. Jak dostrzegł, kochani, dostrzegł przez moment, że dostrzegł, co stracił. I to jest moment jeszcze w tym życiu. Dałby Bóg, aby tak każdy z tych hardych dzisiaj dostrzegł. Dzisiaj, kiedy dostrzeże, to nie będzie tak o nim, że nie uzyskał zmiany. Ezaw nie uzyskał zmiany, choć o nią ze łzami zabiegał. Ale dzisiaj, jeśli ktoś dostrzeże, jeśli dostrzeżesz to dzisiaj, że straciłeś, jak bardzo wiele straciłeś i będziesz zabiegał ze łzami o zmianę swojego położenia, to chwała Panu Bogu. W Jezusie Chrystusie Bóg okazał taką dobroć. Możesz uzyskać zmianę swojego położenia. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Że Bóg jest taki dobry. Ale mam też świadomość czegoś. To jest ostrzeżenie dla nas. I wiem, że to nie jest tylko, żeby zastraszyć nas. Ale wiem, że jest też tak, że ktoś może z płaczem, może tak przed Bogiem, powiem, upaść, tak nagrabić sobie, że będzie z płaczem zabiegał, a nie uzyska. Wiecie, to nie może być pozwolenie na, no to skoro zapłaczę, to ja sobie zapłaczę za 5 lat i uzyskam. To nie może być pozwolenie na to, żeby pozwalać sobie teraz ignorować Boga w żadnym wypadku, w żadnej mierze. Nie może być tak. Dlatego, że odrzucając Boga, mówiąc teraz tak, jak czy zachowując się jak Ezaw, czy będąc takim hardym, jeśli chodzi o Boże sprawy, Dotykasz się samego Boga, ranisz Go, ranisz miłość Bożą. Odpychasz wyciągniętą Bożą rękę, bo to jest wyciągnięta Boża ręka. Odrzucasz Chrystusa, który umiłował świat. Tak umiłował ciebie, mnie, że życie swoje za nas dał. Odpychasz. Nie wiem, to tylko Bóg decyduje, ale wiem, że też tak decyduje. Że jeśli człowiek przekroczy tą granicę, przekroczy tą barierę, którą Bóg ustanowił, to będzie płakał, zobaczy, co stracił. Będzie jęczał, ale nie uzyska zmiany. Nikt nie prowadzi statystyk, wiecie, co się dzieje z dziećmi, które były w zborze, albo z chrześcijanami, którzy się nawrócili, a później odeszli. Nikt nie prowadzi statystyk. Bo też trudno, czy na koniec swojego życia wrócili do Boga. A może gdyby ktoś prowadził, przeraziłyby nas. A może się tak pocieszamy, że ach, jasne, to w ostatnich dniach, bo to wystarczy tylko westchnąć, może tak się pocieszamy. Ale nie wolno odrzucać Bożej łaski. Nie wolno stać z dala od Bożej łaski. Nie możemy być lekkomyślnymi. Nie możemy być rozpustnymi. Za rozpustę jakąkolwiek. Choćby to była miska soczewicy, nie wolno nam oddawać pokoju Bożego z Bogiem, społeczności z Bogiem. Życia duchowego, tych cennych rzeczy nie wolno nam oddawać. Nie tylko za wielkie rzeczy, a nawet gdyby to była miska soczewicy. Tylko miska soczewicy. Nie wolno nam. To jest święte. Naprawdę to, co Bóg nam dał, jest święte. Bo o tym mówi następny fragment, że nie podeszliśmy do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, tak, do góry Synaj tam na pustyni, ale podeszliśmy do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. To są, kochani, cenniejsze rzeczy, to są najcenniejsze rzeczy, to już nie ma cenniejszych rzeczy i świętszych. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i przede wszystkim do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa i do krwi Jego, którą się kropi, a która przemawia, ale to może kiedy indziej. Niech Bóg nas wyciszy tak, żebyśmy nie krzyczeli jak ten Esaw, nie byli tacy zakręceni jak on wpadł. Szybko, szybko, nie ma co, przecież mógł 2 godziny tylko poczekać. Zakręcony. Wiecie, my też tak nieraz zakręceni w życiu, że głupstwa popełniamy. Dałby Bóg, abyśmy nie byli zakręceni. Abyśmy nie tracili tych ważnych rzeczy. Tak to kiedyś, teraz niedawno powiedziałem, tam będąc gdzieś w zborze, bo chyba to nie tutaj mówiłem, że powinniśmy się modlić o to, a może nie. Że powinniśmy się modlić o to, bo jest napisane, wykupujcie czas, bo dni są złe. Wykupujcie czas. Czy jak w innym tłumaczeniu, szafujcie mądrze czasem. I przyszła mi taka myśl, że my też mamy takie przeżycia, doświadczenia, czy takie porażki, powiem porażki, że żyjemy jak zakręceni, jak nakręceni, jak tacy na nie wiem, wiecie o co chodzi, tak? I na przykład przez cały dzień i nie mamy społeczności z Bogiem. I mówię, ach, bo to taki zakręcony dzień był. Nie umiemy jakby szafować czasem. I powinniśmy się modlić do Boga, żeby nas nauczył. Żeby pokazał nam, żeby nam pomógł w tym, żeby dał nam mądrość, jak wykorzystywać czas. Bo wiecie co? Pan Bóg nie da nam 2 godziny więcej niż poganom. Oni 24 godziny, a my 26. Nie da nam ani sekundy więcej. Jest 24 i będzie. Ale w czym jest sedno? Umieć z czegoś zrezygnować. I nie wiemy z czego. Nie umiemy. I w tym okazujemy się nieraz naprawdę, powiem, jak dzieci. Powinniśmy się modlić. Boże, naucz nas. Pokaż. Pokaż. Kochani, nie zdobędziesz czasu przez to, że Bóg ci go doda. Zdobędziemy czas na społeczność, na modlitwę, na słowo, na myśli, czegoś się wyrzekając. Jak mamy cały dzień, a każdy z nas od jak się obudzi, aż pada na łóżko, mówimy, padamy. Już nie idziemy spać, my padamy. Gdybyśmy żyli jak nasi ojcowie bez energetyki, bez elektryki, nie padalibyśmy. Oni, wiecie, robili 3 razy ciężej niż my fizycznie. Ale nie padali jak my. Muszli spać o 8:00. O 9:00 już na pewno byli. Na pewno. Nikt nie palił świecy o tej godzinie. Szli spać. Spokojnie szli spać. I zanim usnęli, mogli myśleć o Bogu. Jeszcze. A my nie mamy czasu. Idziemy o 11:00, pół do 12:00 i padamy. I mądrość polega na tym, żebyśmy umieli z tego czasu wygospodarować. Musimy z czegoś zrezygnować. Nie wiesz z czego. I powiem, nie umiesz. Jeśli nie masz. Stąd potrzebna nam jest Boża mądrość i modlitwa do Boga. Jak dziecko, które nie umie czytać jeszcze, chce się nauczyć. Panie, naucz mnie mądrze szafować czasem. Teraz może się wydawać, że jeśli coś, co ja mogę odłożyć, ja nic nie muszę, nie mogę zrezygnować. Z niczego. Mam taki dzień, że z niczego. A jak bym ci teraz powiedział, no to zrezygnuj ze sprzątania. Jak ktoś ma na przykład hopla małego. Małego. I codziennie. Jakbym takiej osobie powiedział teraz, no to zrezygnuj ze sprzątania. To powiedział, chory człowiek, czy co? Jak to mam? W czym? W śmieciach będę żyć? Ja ci nie powiem. I teraz myślisz, że nigdy z tego, nie wiem. Obiadu nie będę robić. Ale to tak. Ale jeśli Bóg ci da mądrość, pokaże ci, zrezygnuj z tego. I niech to będzie, zrezygnuj z nadmiernego, zamiennej troski na przykład o swój wygląd. Już żeby ktoś nie powiedział, że mówię do kogoś, nie wiem, kto z was jest taki zakręcony w sprzątaniu. To nieważne, to nie jest istotne. Ale jeśli Bóg ci powie, zrezygnuj z tego, albo z tego, albo z tego, wiecie, to mało tego, że ty oddasz to, a będziesz jeszcze radosny z tego, że oddałeś to. Że znalazłeś coś, co mogłeś oddać. W pełnym życiu nagle znalazłem coś, co mogę Bogu dać. I na Boże rzeczy, jej, to będzie szczęście, naprawdę. Ale trzeba powiem tej, proszę Boga, a Bóg mnie nauczy. Żebyśmy nie byli zakręceni jak Ezaw, bo to nie tylko chodzi o pierworództwo, chodzi o wiele innych rzeczy, które tracimy i powiem bezpowrotnie tracimy przez to, że jesteśmy rozbiegani, zabiegani, zajęci i nie mamy czasu na społeczność z Panem, jak Jezus Chrystus, któż był bardziej zajęty jak On? Dziesiątki, tysiące ludzi, dzień w dzień, gdzie się nie pojawił, a On zawsze miał czas na społeczność z Ojcem. To była mądrość. I niech Bóg da nam taką mądrość, potrzebujemy jej, bo świat coraz szybciej galopuje. Coraz szybciej. Ale niech Bóg da nam taką mądrość, byśmy mogli naprawdę wieść dobre, ciche, spokojne życie na tym świecie. Prawda? Taki jest też cytat, nie? I tam nie ma napisane za wyjątkiem XXI wieku, bo tam niemożliwe, nie? Spokojne, ciche. Ale chwała Bogu, to jest wielki skarb. Niech Bóg da nam w tym trwać. Amen. Klękniemy do modlitwy.